Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Witam słuchaczy naszej audycji i mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Jakub Łysakowski, dwukrotny stypendysta rządu francuskiego w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Lille, niegdyś dziennikarz Gazety Wyborczej, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą, krytyk filmowy, autor poematu Pieśń o Kacie. Dzień dobry.
Witam serdecznie słuchaczy, witam serdecznie pana.
I o Pieśni o Kacie będziemy dziś rozmawiać. To bardzo ciekawa sprawa za przyczyną 7 lat przygotowań, 4 lat pisania, 1100 zwrotek. Brzmi na tyle ciekawie, żeby zadać pytanie, dlaczego tak się zdarzyło?
Jakby to powiedzieć, potrzeby. Dlatego, że jakby to powiedzieć, bardzo chciałem przeczytać coś podobnego dotyczącego osadzonego w polskiej historii, z polskim bohaterem, chociaż też nie do końca,
ale
w każdym razie osadzony w średniowieczu, poemat awanturniczy, można powiedzieć, z elementami epiki rycerskiej. Bo myślałem sobie, że czegoś takiego w polskiej literaturze nie było mi dane doświadczyć, więc stwierdziłem, to może ja bym spróbował. Z tego czasu właśnie tak wpadłem na taki pomysł i zacząłem szukać postaci nietuzinkowej, postaci, która jest omijana w literaturze pięknej, być może trochę się ktoś może bać ze względu na dosyć duży ciężar tematyczny i zakres. Poza tym wybrałem też okres w historii, który jest bardzo rzadko dotykany w polskiej literaturze. A można powiedzieć tak, ja nie lubię utartych ścieżek, raczej wolę dotykać miejsc, które są mniej uczęszczane. Więc tutaj taka była moja decyzja, żeby właśnie wejść w ten okres i zacząć poszukiwania.
Także a te 7 lat przygotowań, 4 lata pisania i 1100 zwrotek. Co było tak ważne, że 7 lat przygotowywał pan się do napisania, a później 4 lata pisał?
Tak, no przede wszystkim postacie, które wymyśliłem, pomyślałem, że wymagają pewnej znajomości, pewnego wejścia w temat, przynajmniej żeby móc sobie coś wyobrazić, coś nadać tym postaciom jakiś rys, jakąś psychologię, jakiś charakter. Więc po pierwsze zapuściłem się w rejony. Po pierwsze oczywiście katostwa, tak? Kiedy się zaczęło? Kto mógł być katem? Dlaczego? Z jakich warstw społecznych rekrutowali się kaci? Jakie było postrzeganie kata w społeczeństwie? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to był mój główny jakby cel, żeby pokazać człowieka. Bo na temat metod tortur, zabijania powstało tyle różnych opracowań, że stwierdziłem, że nie będę epatował tym czytelnika. Chciałbym wejść po prostu trochę głębiej, jakby pokazać, co mogło siedzieć w duszy takiego człowieka, co mogło sprawić, że ze zwykłego drwala stał się katem. No i zacząłem swoje poszukiwanie nie tylko w literaturze polskiej, ale też francuskiej. Francuzi mają przebogatą literaturę na temat katów. Tam kaci zostawili swoje pamiętniki. Jest naprawdę obszerna literatura na ten temat. Mam tę możliwość, że czytam w języku francuskim, więc to akurat była duże uproszczenie jakby w tej materii. No i co? Ponieważ jakby osią intrygi jest miłość kata do czarownicy, no to więc też czarownictwo, jak to wyglądało w średniowieczu, jak się zaczęło, jak przebiegało, czy wyglądało tak samo w średniowieczu, jak i w późniejszych latach, kim były kobiety zwane czarownicami, jak to wszystko przebiegało. No i potem oczywiście całe tło, które mnie bardzo, bardzo cieszyło, ponieważ nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek znalazł jakąś opowieść, gdzie polskim książętom epoki pierwszej połowy XIII wieku nadano jakiś też charakter, jakąś duszę, powiedzmy, jakiś psychologiczny, a znalazłem fantastyczne przykłady w postaci Henryka Brodatego i Konrada Mazowieckiego, którzy są przepięknymi, można powiedzieć, bohaterami, ponieważ odniosłem wrażenie, że stoją na kompletnie dwóch biegunach, zarówno w charakterze, jak i sposobie prowadzenia polityki, w temperamencie. No także mało tego, ich żony również. To są dwa różne światy. Tak więc to zderzenie bardzo mnie intrygowało i im bardziej zagłębiałem się w te historie poszukiwania, tym ciekawsze rzeczy odkrywałem. I okazywało się, że idę dobrą ścieżką, bo to sprawiało mi bardzo dużą przyjemność. No oczywiście też poboczne tematy, jak medycyna średniowieczna, jak stosunki międzyludzkie i tak dalej, i tak dalej. Także jeden temat, można powiedzieć, poruszał następne. Tak więc oczywiście nie siedziałem w tym cały czas. To było, można powiedzieć, tak hobbystycznie. Także na ile to się udało, te 7 lat takich przygotowań, no to tyle udało się. Tak więc tak pokrótce mogę powiedzieć, że te przygotowania mniej więcej na tym polegały.
Moim zdaniem rezultat jest bardzo interesujący. Przeczytałem pieśń o Kacie, uwinąłem się w 3 dni, byłem ciekaw, co jest za zakrętem. I od początku do końca poemat trzyma w napięciu. Ma taki nerw, bardzo, bardzo fajnie się to czyta. Pomówmy chwilkę jeszcze może o formie. Bo pieśń jest antycznym gatunkiem literackim, ale także popularnym w średniowieczu i nie tylko, bo po średniowieczu także. Czy ta forma narracyjna dała w pana przekonaniu więcej możliwości niż proza, a może lokując poemat w realiach średniowiecza zależało panu na osiągnięciu jedności formy i treści?
Początkowo to w ogóle miał być scenariusz filmowy. Takie było założenie początkowe, ponieważ ten bohater Drwal Wojciech od początku wydawał mi się bardzo filmową postacią i ja to po prostu jego przygody sobie początkowo zwizualizowałem. Widziałem go w tych różnych sytuacjach i wyobrażałem to sobie bardzo filmowo. Jak tylko przytknąłem długopis do papieru, okazało się, że zdania zaczynają się rymować. Ja myślę sobie, no to może to jest dobry trop. Skoro tak wychodzi, to trzeba w to iść. W prozie dopiero stawiam pierwsze kroki, więc i to od niedawna. Więc póki co ta poezja zaczęła jakoś tak wychodzić pod pióra i stwierdziłem, że skoro mi to sprawia przyjemność i pierwsze, powiedzmy, takie i oczywiście testowałem to też na bliższych lub dalszych znajomych, czy to jest godne uwagi, czy to się dobrze czyta, czy to w ogóle jest czytelne, czy to jest jasne. No pierwsze uwagi były budujące i stwierdziłem, dobrze, to skoro tak, to idziemy w to. I też ten układ ABAB rymów, ktoś obliczył, ja tego nie liczyłem, nie miałem zamiaru w ogóle ani 13 zgłoskowca, ani jakichś innych. Po prostu szczerze powiem, że pisałem tak, jak mi z duszy grało. Natomiast ktoś obliczył, że trzymam się 7 zgłoskowców. Być może staram się. W każdym razie tak to wyszło. No, wydaje mi się, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że pierwszy tytuł taki mój roboczy, to wahałem się, czy nie nazwać tego baśń o kacie.
Aha.
Tak, dlatego że myślę sobie, że chciałem po prostu w tytule zawrzeć jakiś kontrast, że kat i baśń to są totalnie dwie różne nomen omen bajki, więc stwierdziłem, że może tak, ale z drugiej strony wiem, że baśń rządzi się swoimi prawami. Jest nieco inny układ niż w micie na przykład. Więc ja tutaj zauważyłem też, że no, nie jestem do końca pewien, jak się to skończy. Skończy się baśniowo, czy skończy się mitologicznie. Więc wolałem nie określać od samego początku jakby no, takiego powiedzmy gatunku. A wolałem pieśń, ponieważ jakby ten tytuł mi bardziej tak odpowiadał i tak się zaczyna też poemat już w pierwszym wersie, więc chciałem to też jakby ująć jako taką pieśń trubadura, powiedzmy, śpiewaną gdzieś tam po dworach, ale może albo jakiegoś dziada wędrownego, nie wiem. W każdym razie, żeby to miało formę takiego zapisu w pamięci, które ktoś przekazuje gdzieś dalej. I dlatego stąd ten tytuł.
O inspirację już pytałem, ale nie w takim ujęciu literackim. Wspominał pan o swoich kontaktach z literaturą francuską. Czy tam szukał pan pewnych inspiracji, jeśli chodzi o gatunek, o pieśń, czy też no, udało się panu nie czerpać wzorów? Może z punktu widzenia czytelnika nie jest to tak istotne, bo prawdę mówiąc, ja już zapomniałem, o co chodzi w pieśni o Rolandzie, ale dopytuję już teraz z czystej ciekawości.
No tak, no szczerze mówiąc, ja się inspirowałem też oczywiście tymi poematami rycerskimi z zachodniej Europy, tak? Pieśń o Rolandzie, opowieść o Cydzie, Beowulf, prawda, czy Beowulf, jak to niektórzy wolą. Także no troszkę zachodnia literatura troszkę tego wydała i to parę setek lat temu. U nas opowieść o Walgierzu w Dałym, powiedzmy, to jest jedyny taki polski element nasz rdzenny, który mi przyświecał. To jest niesamowita historia w ogóle. O Walgierzu w Dałym to jest fantastyczna historia, która mam nadzieję, że słuchacze sobie odszukają gdzieś, na czym to polega, ale bardzo też epicka, można powiedzieć. I ja byłem zaskoczony, że w naszej literaturze coś takiego się znalazło. Natomiast to jest dosyć krótka opowieść, szczerze mówiąc. I stwierdziłem, że wolałbym coś bardziej rozbudowanego. Wolałbym jakieś przygody, prawda? Oczywiście w polskiej historii o Walgierzu w Dałym jest też pewna intryga, jest też historia, jest tragizm i tak dalej. Natomiast chciałem też wprowadzić bohatera, którego można śledzić i który przechodzi pewną przemianę, właściwie nawet powiedzieć kilka przemian. Tak więc, żeby można było się z nim jakoś, jakby to powiedzieć, no nie powiem zżyć, ale żeby mieć taką chęć śledzenia jego losów po prostu, żeby może spróbować też jego oczami spojrzeć na pewne rzeczy. No i to były takie, można powiedzieć, jeśli chodzi o literaturę, to były takie główne inspiracje.
No i w naturalny sposób kolejne pytanie dojrzało. Jaką rolę w poemacie odgrywa kat Wojciech? Jesteśmy w dobrym momencie, żeby trochę przybliżyć naszym słuchaczom tło tej książki, nie tylko historyczne.
Tak, głównym bohaterem jest początkowo Drwal, później kat Wojciech. Człowiek, który mieszka sobie w lesie spokojnie, nic się tam raptownego nie dzieje do pewnego momentu oczywiście, kiedy ratuje z opresji dziewczynę, która okazuje się być ściganą czarownicą. Ponieważ zapałał do niej uczuciem, to jest jej już oddany. Natomiast ona zostaje pojmana przez służby odpowiednie i zawieziona do więzienia, a przy okazji też, ponieważ Trwal Wojciech, ratując z opresji dziewczynę, również popełnił zbrodnię, ponieważ pozabijał jej niedoszłych oprawców, to też musi zostać osądzony. I tam w tym więzieniu zostaje mu dany wybór. I to jest dosyć ciekawa, to jest jakby początek jego nowej drogi, ponieważ ja ten motyw wziąłem również z takich, można powiedzieć, prawideł, którymi obarczony jest zawód katowski, że często bywało tak, że właśnie katem mógł zostać człowiek, który sam był skazańcem i dawano mu wybór, albo da głowę pod topór, albo sam zostanie katem. Tutaj, ponieważ główny bohater ma już pewną motywację, żeby żyć, czy w postaci dziewczyny, to postanawia mimo wszystko przeżyć i zostać tym katem, choć to niezbyt odpowiada jego początkowym odczuciom, to zostaje tym katem w imię po prostu wyższego uczucia do dziewczyny. I przy okazji stara się ją chronić. I to jest zawiązanie całej akcji. I tutaj ciekawostka. Inspiracją do całej tej historii była historia prawdziwa. Prawdziwa, wywiedziona z pamiętników katów paryskich, a dokładnie z pamiętników Henryka Sansona. Sansonowie to była ciekawa sprawa, ponieważ była to dynastia katowska. Nie bez przyczyny używa się słowa dynastia również w kontekście katów, ponieważ była to rodzina, która z pokolenia na pokolenie przez, uwaga, 300 lat wykonywała ten zawód w Paryżu. A jak to się wszystko zaczęło? To tak się zaczęło, że protoplasta rodu został uratowany przez tajemniczą rodzinę, kiedy to leżał bez czucia w przydrożnym rowie, po prostu na skutek wypadku drogowego. To był, jeśli dobrze pamiętam, początek XVII wieku. I leżał po prostu tam, przejeżdżała jakaś rodzina, uratowała go, odstawiła do karczmy, zostawiła odpowiednią sumę karczmarzowi na rekonwalescencję dla młodzieńca i udała się w nieznane. Młody człowiek, który obudził się, zapamiętał tylko twarz pięknej dziewczyny, która się nim opiekowała, zapytał karczmarza, kto to był, w ogóle jak to się stało, że on żyje i tak dalej. A karczmarz powiedział: człowieku, zapomnij o niej, zapomnij o tej rodzinie, to nie jest dla ciebie, ciesz się, że żyjesz i wracaj do domu. On nie mógł przejść z tym do porządku dziennego, dopytywał dalej. Okazało się, że była to rodzina katowska. Była to rodzina katowska, a dziewczyna była córką kata. A też regułą było to, że te rodziny katowskie były bardzo hermetyczne i jeżeli chciało się zostać, dajmy na to, mężem córki kata, trzeba było samemu być katem. I ten młody człowiek postanowił, że jest zakochany w tej dziewczynie i pojechał do miasta, gdzie to cała rodzina mieszkała, przedstawił się przyszłemu teściowi, powiedział, że chce zostać katem. Przyszły teść zaczął go przyuczać do zawodu. Kiedy już osiągnął, że tak powiem, wysokie kwalifikacje i został katem, mógł spokojnie pojąć córkę kata za żonę. I to jest historia, która wydarzyła się naprawdę, natomiast moja historia jest fikcyjna, ale oparta właśnie o przytoczoną właśnie historię z Francji. Zresztą naprawdę Francja jest przebogata w różnego rodzaju anegdoty, ale również nasza, można powiedzieć, polska ziemia nie jest wcale gorsza, jeśli tak chodzi jest o różne ciekawe historie katolickie.
A co w średniowieczu jest ciekawego z punktu widzenia autora pieśni o Kacie. Także oczywiście tutaj pytam o polskie średniowiecze, o czas rozbicia dzielnicowego.
Powiem szybko i krótko. Ten okres przypomina taki naszą polską grę o tron, tak bym powiedział pokrótce, ponieważ sam autor sagi Gry o tron nie ukrywał, że inspiracje do swojej powieści fantasy czerpał z historii Anglii. I to jest bardzo czytelne. Starcia rodów, walka o supremację, bitwy, intrygi, knowania nie były również nam obce. To się działo również na polskiej ziemi, wśród Piastów. I chciałem to pokazać. Także tutaj Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki to są fantastyczne przykłady na to, co w rodzinie może się dziać, aby w imię ambicji, w imię politycznych różnych zakrywek zakulisowych, porwania, zdrady, bitwy, co tylko się zapragnie, to również w polskiej historii istnieje. Także to mnie inspirowało do prowadzenia tej historii.
Zróbmy teraz bardzo krótki muzyczny przerywnik, ponieważ ceni pan między innymi twórczość Ennio Morricone. Posłuchajmy jednej z jego kompozycji pod tytułem Hope, nadzieja.
Niedziela z kulturą.
Mam nadzieję, że kompozycja sprawiła panu chwilkę przyjemności.
Oczywiście, zwłaszcza tytuł, bo dosyć, powiem szczerze, umiejętnie powiązany również z treścią poematu.
Starałem się trochę. Odnoszę wrażenie, że pieśń o Kacie jest... Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, wyprostuje mnie pan. Ja to odebrałem jako popkulturowy, taki współczesny moralitet z delikatnie zarysowanym wątkiem miłosno-erotycznym i całkiem współczesnym zestawem dylematów moralnych w realiach średniowiecza oczywiście. Czy trochę nie jest tak, że zmieniają się epoki, stroje, a my jako ludzkość się nie zmieniamy albo nie bardzo się zmieniamy?
Tutaj się absolutnie zgodzę. Uważam, że człowiek w swojej emocjonalności, w swoich aspiracjach, w swoich potrzebach nie zmienia się poprzez stulecia. To mnie zainspirowało do podjęcia również takiej myśli. Otóż z tego czasu jedno z bodajże brytyjskich muzeów zrobiło bardzo ciekawą wystawę, ponieważ przedstawili zestaw przyborów żołnierskich obecnych, prawda, w rynsztunku lub na wyposażeniu żołnierzy poprzez stulecia. Bodajże zaczęli chyba od bitwy pod Hastings, prawda, czyli to XI wiek, aż do
wskazania. 1066 rok.
Dokładnie tak. Aż skończywszy na współczesności. I było to uderzające, jak na wyposażeniu wojowników, żołnierzy cały czas są obecne przedmioty właściwie służące do tych samych celów cały czas. I uwaga, było to coś do okrycia się, był to również przedmiot do jedzenia, był to przedmiot do gry i był to przedmiot kultu, powiedzmy, czyli jakaś figurynka, czy to jakiś obrazek, czy coś. Czyli potrzeba sakrum, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba rozrywki i potrzeba jedzenia. Czyli to są żołnierze, czyli osoby występujące w warunkach ekstremalnych, czyli powiedzmy, oni są w obliczu rzeczy ostatecznych. Czyli to mi dało bardzo do myślenia z tego czasu i pomyślałem, że rzeczywiście obserwując rzeczywistość, obserwując i czytając intrygi historyczne, obserwując też ludzi, można podjąć taką myśl, że naprawdę człowiek niewiele niewiele się zmienia na przestrzeni stuleci. Dekoracje ulegają zmianie, natomiast sama natura człowieka niezbyt, mimo wysiłków cywilizacyjnych. To jest troszkę gorzka konstatacja, ale człowiek niestety ma taką tendencję do zapominania wielu fundamentalnych rzeczy o tym, jak należałoby postępować w sytuacjach właśnie, które wymagają dosyć dramatycznych wyborów, jakimi wartościami warto by się kierować. I mniej więcej taka jest też myśl, że warto po prostu przypominać to. I nie należy tutaj się dąsać, że to już było powiedziane 1500 razy, po prostu należy tą pracę wykonać, bo jest ona ważna i potrzebna.
No tak, rodzimy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny przecież. Właśnie.
Tak jest.
Mamy w pieśni o Kacie wiele wątków. Jest miłość, są rozważania o istocie władzy, jest zdrada w wymiarze politycznym, jest historia Polski czasów rozbicia dzielnicowego, jest zmienność ludzkiego losu. Sam pan o tym wspomniał, ale że tak powiem, wpadłem na to niezależnie od tego, co pan powiedział, że pana dzieło ma cechy scenariusza filmowego. To się po prostu czuje, to jest tak uderzające. I dodam od siebie, jako wielbiciel historii, człowiek, który już trochę żyje na tym świecie i parę spraw widział, on jest po prostu mądry życiowo. Jest też niezły w sensie nie tylko realiów epoki, dynamiczny, ciekawy geograficznie i krajobrazowo. To mnie uderzyło, że pan często posługuje się również opisem krajobrazu. Czy w tych 7 latach przygotowań były również podróże do tych miejsc?
Musiały być.
Tak myślałem. Być,
ponieważ podróże to jedna z moich pasji. I zresztą też starałem się przyjąć takie założenie, że jeżeli opisuję jakieś miejsce, lub zamierzam je opisać, to chciałbym chociaż raz odetchnąć powietrzem z tego miejsca.
To jest oczywiście... Znam to uczucie.
Ale na przykład jeżeli opisuję w Płocku wody Wisły szeroko rozlane, to takie widziałem rzeczywiście. I pomyślałem,
albo za Kolanidy. Ja pływałem tam kajakiem, więc od razu mi się wszystko przypomniało.
Tak jest. Byłem w Wiślicy również zobaczyć to niesamowite miejsce, które... To jest temat na osobną historię w ogóle. Historia Wiślicy i tej budowli, tej tajemniczej płyty, która tam się znajduje w podziemiach. Także to jest też niesamowita rzecz. Natomiast pomyślałem sobie na przykład, to mnie bardzo uderzyło właśnie wtedy w Płocku, który został opisany, że jakąż wielką ambicją musiał kierować się Konrad Mazowiecki, wielką wolą i temperamentem, żeby za każdym razem chcieć po prostu tą Wisłę przekraczać, aby dostać się do tego wymarzonego Krakowa i tronu krakowskiego. Także to też budowało...
To bardzo
też,
ciekawa uwaga.
To budowało też moje wyobrażenie o postaciach, które umieszczam po prostu. I starałem się, wiem, że to jest, zdaje się, że w historii jako nauce ma to chyba swoją nawet nazwę, ale osobną, ale starałem się po prostu spróbować zrozumieć motywację moich bohaterów, zwłaszcza tych, których wziąłem z kart polskiej historii. Tak więc to też była niesamowita przygoda, ponieważ właśnie odkrywanie ich biografii i niuansów pewnych tam zawartych powodowały, że czasami naprawdę można było wpaść na ciekawe tropy. No i to powodowało też, że opisywanie im, dawanie dialogów, dawanie możliwość dania im się wypowiedzieć tym postaciom, sprawiało dużą radość i to naprawdę jest fajne.
Łamie pan od czasu do czasu konwencje gatunku, wprowadzając tak. współczesne wątki popkulturowe. Kawałek frazy z piosenki Andrzeja Rosiewicza, zresztą bardzo dowcipnie wpleciony, w scenę, w sytuację. Motyw z reklamy pewnej zupy i pojawiają się też sopockie karczmy w dużej ilości, co mnie ubawiło serdecznie. Ale teraz zapytam trochę poważniej. Bał się pan, że pieśń o Kacie będzie zbyt serio i dlatego wprowadził pan te wątki łamiące trochę konwencje gatunku?
Tak, oczywiście. I wiedziałem, że po prostu poruszam się wśród dosyć poważnego tematu. Samo katostwo jest na tyle ważkim tematem i dosyć wymagającym uwagi i ostrożności w opisywaniu, delikatności, pewnej wrażliwości, że stwierdziłem, że jeżeli nie tchnę tam humoru, to po prostu sam popadnę w jakiś marazm. Więc uważam, że wątki humorystyczne musiały być tam ujęte ze względu na żeby to był jakiś wentyl.
Tak, no zresztą takie jest życie przecież. Nie tak. Tylko dramatyzujemy.
Tak, to znajomy kiedyś mówił, że lepiej żartować jak chorować.
Więc
pomyślałem sobie, że poza tym są tam postacie, które jakby no też są predestynowane do bycia pewnymi takimi odskoczniami, nie to od powagi tematu i od nieraz tragicznych wydarzeń, które tam są. Więc myślę, że to mi też dawało trochę oddechu w tym pisaniu.
Odnajduję w poemacie fascynujący wątek manichejski, bo taki ciągły wybór między dobrem i złem. Pogląd, że jesteśmy rozdarci pomiędzy pierwiastkiem boskim i szatańskim, ten pogląd odziedziczył główny nurt chrześcijaństwa, jak i herezja Albigensów, obecna zresztą w znanej panu Francji. Kończy pan pieśń o Kacie taką frazą: niech zgodzi się już więc to, co tak trudno ziścić, niebo naszych serc i piekło naszych myśli. Co chce pan nam powiedzieć na koniec?
W tych słowach zawarłem, znaczy to jest jakby klamra, dlatego że w początkowych słowach poematu mówię o tym, że rozum ma serce i serce ma rozum. Czyli to jest jakby takie wieczne rozdarcie pomiędzy tym, co myślimy, a tym, co czujemy. Jak to wszystko pogodzić, jak zharmonizować to po prostu. I jakby to chciałem jakby otworzyć też furtkę, bo w tej chwili pracuję nad drugą księgą poematu, żeby dać do zrozumienia, aby to jest, że to jest jeszcze nie do końca zamknięte, że cały czas problem pozostaje nierozwiązany, ale walka trwa.
Bardzo, bardzo ładne. Wyprzedził pan moje jeszcze jedno pytanie. Zobaczymy, czy ostatnie. Rozmowa jest na żywo. Niczego żeśmy sobie tutaj już tak bardzo z góry nie zaplanowali. Wspomniał pan, że będzie kolejna część pieśni o Kacie. Czy coś może już pan o tym powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać, choć to pytanie jest trudne, narodzin drugiej części. No i co w niej będzie?
Już mówię. Co do terminu nie znam jeszcze, ponieważ to jest jeszcze cały czas w trakcie pisania. Natomiast mogę uchylić rąbka tajemnicy, że druga część będzie ukazywała kulisy sprowadzenia Krzyżaków do Polski. Uważam, że to jest niesamowita sprawa. Mocno zgłębiłem temat, bo nawet udałem się do Niemiec, do miejscowości, gdzie urodził się wielki mistrz zakonu krzyżackiego Hermann von Salza, główny architekt potęgi zakonu i również sprowadzenia Krzyżaków do Polski. żeby zobaczyć po prostu, jak mieszkał i kim był. I już mam pewien pomysł na niego i go wprowadzę. Natomiast tak, to jest na tyle fascynujący temat, że stwierdziłem, że to uczynię po prostu jakby takim głównym tłem. Oczywiście dalej będziemy śledzić losy Wojciecha i jego dziewczyny. Będą też nowe postacie. Jak to się dalej potoczy, to zobaczę, bo powiem szczerze, że często jest tak, że zaczynam pisanie z pewną myślą przewodnią, tymczasem rym i rytm prowadzi mnie w zupełnie ciekawe nowe rejony. I to jest przygoda pisarska, którą do której zachęcam, bo czasami naprawdę to potrafi spłatać nielichą niespodziankę.
To potencjał tego gatunku literackiego i potencjał twórczy Jakuba Łysakowskiego myślę, że będzie gwarantował co najmniej dobry rezultat, a może ktoś się skusi, bo materiału przybywa i na podstawie dwóch części poematu zrobi niezły film. Tego bym panu serdecznie życzył.
Dziękuję bardzo. No jak już wspomniałem, tworzę swoją poezję od razu wyobrażając sobie te sceny. Czasem nawet myślę, że mógłbym już nawet ustawić obsadę spokojnie.
Jestem w takim razie, kto zagrałby lub kogo ma pan na celowniku, jeśli chodzi o kata Wojciecha.
Powiem tak, myślałem, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, że tak powiem, początkowo, bardzo swoją fizycznością i swoim temperamentem odpowiadał mi Krzysztof Majchrzak na samym początku.
O, świetne, to trafione absolutnie.
Tak. Natomiast, ponieważ pisanie trochę się przedłużyło, pomyślałem też o kimś może, obecnie już może średniego pokolenia aktorów. Może Eryk Lubos. Kto wie?
Bomba.
Również bardzo ciekawy, bardzo intrygujący aktor, którego jestem bardzo ciekaw kariery dalszej. Jego również amplua mnie bardzo intryguje, więc może kto wie. Także tutaj mam takie różne typy, więc tak to się wszystko poetycko-filmowo plecie.
A kto mógłby być brany pod uwagę, jeśli chodzi o rolę wielkiego mistrza, architekta, jak pan powiedział, tej może nie tyle misji zakonu, co pewnej koncepcji budowania zakonu na ziemiach polskich, później pruskich, litewskich.
Powiem szczerze, że o tym akurat o konkretnym aktorze nie myślałem, ale kiedyś jechałem berlińskim U-Bahnem i naprzeciwko mnie siedział człowiek, który siedział tam w towarzystwie swojego kumpla i pomyślałem sobie, o, Hermann von Salza i Hermann von Balk, idealna para. W sensie takim, że wyglądali tak różnie. Otóż na Hermana bym typował tego właśnie mniejszego człowieka z długą brodą, zakapturzonego, cichego. Taki, który widać, że tysiące myśli mu przebiega przez głowę cały czas. Natomiast Hermann von Balk to był ja bym sobie wyobrażał jako właśnie takiego człowieka od zadań specjalnych. Mało tego, miał dwa dobermany pod siedzeniem schowane. I pomyślałem sobie, wielki facet, kurczę, wytatuowany i taka para. Myślę, no. Ciekawe typy. I tak, zresztą często jest tak, że inspirują mnie sytuacje życiowe, w sensie takim, że widzę kogoś. Widzę kogoś w autobusie, widzę kogoś w pociągu. Dlatego lubię podróżować też i poznawać miejsca i ludzi. bo to mnie bardzo inspiruje i stwarza też różne ciekawe sytuacje, które później mogę zawrzeć w poemacie.
No i taki potencjał aktorski w Berlinie, w pobliżu się znajduje i to jest też ładne, co pan powiedział, że tak właściwie wielu z nas ma predyspozycje i szanse i to jest chyba w życiu najbardziej ciekawe, że tak nie bardzo wiemy do końca, co nam się jeszcze może przydarzyć.
To prawda, tak. No, życie ciągle nam różne ciekawe rzeczy podsuwa, ale uważam, że to jest też element, który poprawia samopoczucie, poprawia też no jakość tak. myślenia. Wysłuchiwanie ludzi, obserwowanie ich, nieocenianie z góry, po prostu przebywanie wśród nich, słuchanie i obserwacja. I to może prowadzić naprawdę do wielu, wielu pozytywnych wydarzeń.
Dziękuję bardzo za tak pouczającą rozmowę. Moim gościem był Jakub Łysakowski, autor poematu Pieśń o Kacie.
Dziękuję również panu za wspaniałą rozmowę i słuchaczom za wysłuchanie.
A na zakończenie tego wątku w pierwszej godzinie audycji usłyszymy jeszcze kompozycję Hansa Zimmera If You Love These People, jeśli kochasz tych ludzi. Hans Zimmer jest jednym z ulubionych kompozytorów Jakuba Łysakowskiego. A przed godziną 13 usłyszymy jeszcze Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pierzchałę. Ja z Państwem usłyszę się ponownie o 13:05.
Niedziela z kulturą.
Roman Graczyk, Demiurg. Biografia Adama Michnika. Ten liczący 670 stron opasły tom jakimś nomen omen cudem nie stał się największym przebojem wiosennego rynku wydawniczego, choć mnie osobiście sprawił pewną oczywistą dość trudność, na którą wszak złożyło się całe mnóstwo przyczyn obiektywnych, obiektowych, faktograficznych, metodologicznych, ideowych, ideologicznych, a i subiektywnych, indywidualnych zgoła. To też postanowiłem omówienie tej niewątpliwie ważnej, całościowo wszak bodaj pierwszej biografii szefa m.in. Gazety Wyborczej, pozycji wydawniczej, poświęcić, nomen omen, dzisiaj po raz drugi, aż dwa materiały. Dziś zatem pierwszy, który określiłbym mianem swoistych didaskaliów, ale o kapitalnym znaczeniu. Jak zwykle bowiem starałem się ominąć przedmiotowe recenzje dotyczące książki Graczyka, żeby nie wypaczać sobie refleksji własnych w miarę, takie mam ambicje, oryginalnych. Tym bardziej, że cokolwiek sądzić o dziele życia Adama Michnika, czyli Gazecie Wyborczej i Agorze, dziś chylących się ku upadkowi, tragicznie niewiarygodnych i nieobiektywnych, oryginalna propaganda antykościelna i antypolska, tracących lawinowo czytelników, to trzeba wszak docenić ich wpływ, Demiurg, na naszą rzeczywistość, głównie polityczną ostatnich 30 lat z okładem. I tu warto przypomnieć m.in. tajny sposób powołania spółki Agora w mieszkaniu Andrzeja Wajdy na Żoliborzu, Michnik, Paszyński, Bujak i Wajda, gdzie ów samozwańczy zarząd, lege artis, płaciwszy po około 5000 w przeliczeniu na obecne złote, z czasem zrobił się klubem multimilionerów. O tym wszak i o początkach ideologicznego zawłaszczania gazety przeznaczonej dla całej opozycji demokratycznej pisał m.in., odsyłam do oryginału, Gazeta Wyborcza, Początki i Okolice, Stanisława Remuszki, od grudnia ubiegłego roku już świętej pamięci. Skoro już o postaciach niezwykłych, jak Remuszką na przykład, i wybitnych mowa, to ciążą mi dowodnie aż dwie opinie o Michniku, moich wielkich autorytetów. Zbigniewa Herberta i Stefana Kisielewskiego, Kisiela. Jak na ironię, dość zgodne i w tonie alarmistycznym. Herbert. Michnik jest manipulatorem, to jest człowiek złej woli, kłamca, oszust intelektualny. Ideologia tych panów to jest to, żeby w Polsce zapanował socjalizm z ludzką twarzą. To jest widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia. Jak jest potwór, to powinien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich hybryd. Ja uciekam przez okno z krzykiem. A teraz Kisiel. Przecież ten dzisiejszy Michnik to to totalitarysta. Demokratą jest ten, kto jest po mojej stronie. Kto ze mną się nie zgadza, jest faszystą i nie można mu podawać ręki. A tylko Michnik wie, na czym polega demokracja i tolerancja. On jest tutaj sędzią, alfą i omegą. We wszystkich przypadkach, jak zwykle, odsyłam do źródeł. Źródłem swoistym jest też wywiad, dziennik Gazeta Prawna z 2000 roku, jakiego udzielił były pistolet Cyngiel Michnika, Michał Cichy, Cezaremu Michalskiemu. Również odsyłam do źródła, w którym odsłania kulisy kształtowania linii Gazety Wyborczej przez Michnika. Notabene tych źródeł przedmiotowych i podmiotowych takoż słynna opinia Michnika o Kiszczaku i Jaruzelskim jako ludziach honoru, albo też przyjaźń ze słynnym europejskim jawnym pedofilem Cohn-Benditem, że o bracie Stefanie, komunistycznym zbrodniarzu i ojcu skazanym w II Rzeczpospolitej za zdradę, nie wspomnę. Warto też nomen omen wspomnieć o zmitologizowanym do cna marcu 1968 roku, który przecież zbudował swoistą sławę Michnika. Tu bowiem liczne relacje uczestników, takich jak wróg pogrób Irena Lasota, wyraźnie nie pasują do wersji Michnika, zaś przedwiośnie 68 fakty i mity owiane marcową mgłą autorstwa, polecam, Bogdana Urbankowskiego, również uczestnika, rzucają całkiem inne światło na rolę w nim naszego bohatera. Zatem na drugą część zapraszam już za tydzień o zwykłej porze, a na dziś polecam jeszcze raz wszystkie teksty źródłowe. Roman Graczyk, Demiurg, biografia Adama Michnika, wydawnictwo Zona Zero, Warszawa, 2021 rok.